kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Minęła 19, zatem kącik między nami mamami wypełnił się co prawda nie po brzegi, bo brakuje naszej jednej współautorki, ale przez najbliższą godzinę będą z wami
Halina,
Natalia,
Beata, a przygrywał nam będzie jak zwykle Józef. Zatem zapraszamy do takiego wyjątkowego odcinka, ponieważ dzisiaj wielkie święto w naszej parafii, a mianowicie odpust. Mamy dla was krótką przerwę muzyczną, a później zapraszamy do wysłuchania naszej audycji.
Jezu, panuj zawsze w świecie tym. Jezu, panuj zawsze w świecie tym. Od początku tylko Ty, już na wieki będziesz naszym Bogiem, Jezu. Jezu, Jezu, panuj zawsze w świecie tym. Jezu, panuj zawsze w świecie tym. Od początku tylko Ty, już na wieki będziesz naszym Bogiem, Jezu. Jezu, nic już się nie
W związku z uroczystością odpustową powstaje wiele pytań. Czy odpust parafialny to tylko oprawa zewnętrzna, piękne kwiaty, porządek? Otóż trzeba nam, katolikom, przypomnieć, czym jest odpust, jakie jest jego znaczenie. Z okazji święta patronalnego można w kościele parafialnym zyskać tak zwany odpust zupełny. I dzisiaj, przy okazji naszego pięknego odpustu, mamy dla Was kilka odpowiedzi. Czym więc ma być dla nas odpust?
Zarówno katechizm Kościoła katolickiego, wyjaśniających naukę Kościoła dotyczącą odpustów, jak i kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku, w kanonach określających istotę odpustu odwołują się do konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI. O odpustach czytamy w niej m.in., że odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych. W tej definicji zawiera się cała istotna nauka katolicka o odpustach i zarazem podstawowe założenia teologiczne praktyki odpustowej. Zatem, kto może zyskać odpust i jakie są warunki?
Z treści kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku wynika, że każdy wierny może uzyskać odpust, a dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za zmarłych. Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, bowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił skazaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania uzyskał z automatu odpust. Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów, nie może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez podkutnego usposobienia. A przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:
spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencji Ojca Świętego, wyzbycie się jakiejkolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
A czym jest odpust cząstkowy?
Oprócz odpustu zupełnego istnieje w praktyce Kościoła również odpusty cząstkowe. Odpust cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej za grzechy w części lub w całości. Penitencjaria apostolska podkreśla możliwość uzyskania odpustu cząstkowego poprzez trzy ogólne formy. Odpustu cząstkowego może więc uzyskać wierny, który w wykonaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych skierowuje swoje myśl z pokorną ufnością do Boga, dołączając choćby tylko wewnętrznie jakieś pobożne wezwania, który kieruje się duchem wiary, zaofiaruje sam siebie albo przeznaczy swoje dobra w duchu miłosierdzia na służbę braciom znajdujących się w potrzebie, który w duchu pokuty powstrzyma się dobrowolnie od rzeczy godziwej i miłej dla niego.
Zastanówmy się zatem, jak przeżywamy odpust naszej parafii. A może jest to odpust bez odpustu? Jest to wspaniały dar od Boga, możliwość zyskania odpustów dla siebie bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości. Odpust jest więc częściowym lub całkowitym uleczeniem ran będących skutkiem grzechu. Jest to oczyszczenie ludzkiego ja. Z tego wszystkiego pozwala człowiekowi na pełną wspólnotę z Bogiem. Zatem mamy nadzieję, że ten piękny dzisiejszy dzień, który wyraził się waszą obecnością podczas Eucharystii, był również pięknym przeżyciem odpustu. A jak to w kąciku między nami mamami? Szmart, mydło i powidło, zatem z odpustu skaczemy w jutrzejszy dzień. Będzie to dzień wyjątkowy, ponieważ 1 czerwca jest to Międzynarodowy Dzień Dziecka. A kim jest dziecko w świetle Ewangelii? Dzieckiem jest każdy człowiek, dzieckiem Bożym. Mały człowieczek, który ma 5-6 lat, jest dzieckiem, bo jest bezradny, zależny, bez opieki starszego dziecka. Dziecko umrze z głodu. Człowiek starszy, dojrzały, może być bardzo praktyczny, realny, pomysłowy, wykształcony, ale też jest dzieckiem. Też jest bezradny bez Boga. Musi sobie uświadomić, że wszystko, co ma, jest tylko darem Bożym. Zdrowie, zdolności.
Każdy człowiek jest dzieckiem Boga. Widzi się to zwłaszcza w szpitalu. Starszy, wykształcony pan, raptem staje się w szpitalu dzieckiem, zdanym na usługi pielęgniarek, salowych, lekarzy. Trzeba mieć świadomość, że człowiek jest bezradnym dzieckiem Boga. Nawet jeżeli wydaje mu się, że wszystko ma, to złudzenie, bo Bóg może w każdej chwili odebrać mu wszystkie jego możliwości.
Dlatego Jezus tak kocha dzieci, bo to są ci, którzy mają świadomość zależności od Boga. Nazywa ich królewiczami, obywatelami Królestwa Niebieskiego. Każdy z nas jest dzieckiem, choćby się wydawało, że jest. Bóg wie, jak dorosły i dojrzały też może być przynoszony Jezusowi. To jest Ewangelia o miłości Jezusa do każdego człowieka, dziecka i bezradnego dorosłego.
Zatem po krótkiej przerwie zapraszamy Was do krótkiej historii o Dniu Dziecka.
Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz na 3 i 4. 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 To idzie do wszystkich ziomków, co noszą już długie spodnie. Piją te gołda co piątek i chcą wyglądać groźnie. Blizny na głowach, złamane nosy, braki w uzębieniu, błysk w oczach, spliffy w dłoniach, wyroki w zawieszeniu. To idzie do wszystkich dziewczyn, co noszą wysokie szpilki lub kiksy i w dżinsy wsuwają swoje okrągłe tyłki. Mini spódniczki, szminki, tusze do rzęs i cienie, zniżki, butiki, aerobiki, bijatyki przy przecenie. To idzie do wszystkich zarobionych japi, japis, co wsiadają w Porsche, kiedy po robocie śmigają na klawisz. Zegarki za parę koła, garniaki bardziej pokaźnie, każda karta złota, loga nawet na taśmie. To idzie do wszystkich dumnych bizneswoman, woman, women. Do góry broda, bo wokoło woda i aligatory swimming. Nowa garsonka, nowy garson w nowej garsonierze. Na szyi to kolia czy garota, nawet powietrze się nie nabierze. Nieważne jaki bój toczymy ze światem, nieważne ile zbój składamy przy tym i masek, jakimi tu czyni nas każda z wolnych i przypiętych łatek, będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i matek. Nieważne jaki bój toczymy ze światem, nieważne ile zbój składamy przy tym i masek, jakimi tu czyni nas każda z wolnych i przypiętych łatek, będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i matek. To idzie do wszystkich przedstawicieli, co nadużywają władzy. Na nic to znaki i krawaty, pod koniec i tak jesteśmy nadzy. Sznurochroniarzy dookoła koła, dygnitarzy dookoła koryta. Każdy się patrzy spody byka, viva la corrida! To idzie do wszystkich celebrytów, dla których spełnieniem snów jest foto na tle logotypów i podziw u telewidzów. Parę szwów tu, parę szwów tam, parę. Chirurg milczy jak grób, ale kto przymknie oko, sam puści parę. To idzie do wszystkich twórców, wróć, artystów, co żyją pod wpływem impulsu gdzieś na skraju krainy zmysłów, z dala od śmiertelników, gdzie wszystko jest tak ulotne. Ale jak śmierdzi w kiblu, to i z krainy ten smok nie rusza o krok się, stój przy oknie. Nieważne jaki bój toczymy ze światem, nieważne ile zbój wkładamy przy tym i masek, jakimi tu czyni nas każda z wolnych i przypiętych łatek, będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i matek. To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie.
Mamy dla was krótką historię tego najszczęśliwszego święta na świecie, jakim jest Dzień Dziecka.
To, że Dzień Dziecka obchodzimy w Polsce niezmiennie 1 czerwca od 1952 roku, to zasługa organizacji Światowego Związku Ochrony Dzieciństwa. Święto to miało uświadomić wszystkim dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być respektowane na całym świecie, a dzieci nie powinny uczestniczyć w wojnach, chodzić głodne ani być krzywdzone. Poznaj historię Dnia Dziecka, święta, które uszczęśliwia każdego młodego człowieka.
Oficjalna historia Dnia Dziecka sięga lat 50. XX wieku. Co ciekawe, w Chinach święto to zostało ustanowione znacznie wcześniej, bo już w 1926 roku. Chociaż Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest w wielu krajach świata, nie zawsze przypada tego samego dnia. W krajach słowiańskich takich jak Czechy, Słowacja, Ukraina i oczywiście Polska. Niektóre kraje nie mają konkretnie sprecyzowanej daty fetowania tego święta. I tak, na przykład w Argentynie, przypada ono na drugą niedzielę sierpnia, w Australii na czwartą środę października, a na Węgrzech na ostatnią niedzielę maja.
Mamy też dla Was ciekawostki właśnie z okazji tego Dnia Dziecka. Ponieważ dzieci w naszym kraju mają wiele szczęścia, ponieważ panuje pokój, a one mogą chodzić do bezpiecznych szkół i korzystać z licznych atrakcji. Obchody Dnia Dziecka w Polsce mają przede wszystkim charakter zabawy i spędzania czasu z bliskimi. Maluchy mają okazję wyjść do kina czy też zoo, a w wielu miejscowościach organizowane są festyny na świeżym powietrzu. I już dzisiaj zapraszamy Was na taki festyn, piknik rodzinny, który będzie organizowany przy szkole podstawowej w Skomielnej Czarnej 16 czerwca. Zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i w domach maluchy otrzymują prezenty i słodycze. Wielu rodziców już na kilka tygodni przed świętem poszukuje idealnych prezentów dla swoich pociech. A jak to święto jest celebrowane w innych krajach? My zebraliśmy kilka ciekawostek, które dotyczą właśnie obchodów Dnia Dziecka na świecie.
We Francji oraz Włoszech zamiast Dnia Dziecka obchodzi się Dzień Rodziny. Pieczone są ciasteczka z wróżbami, a rodzice spełniają małe zachcianki swoich pociech i obdarowywują je prezentami. Brzdące przez cały dzień noszą także papierowe korony. We Włoszech propagowana jest pewna ciekawa tradycja. Odpowiedzialna za przynoszenie słodyczy grzecznym dzieciom jest wróżka o wyglądzie wiedźmy. Z kolei niegrzeczne maluchy otrzymują węgiel. Brzmi znajomo.
Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od tego, które znamy. Przede wszystkim nie obdarowywuje się maluchów prezentami. Dla Szwedów jest to dzień, w którym głośno porusza się kwestie dotyczące najmłodszych, takie jak na przykład szkolnictwo czy też prawa dziecka.
A najbardziej egzotyczny Dzień Dziecka obchodzi się w Japonii. Chłopcy świętują swoje święto, spędzają ten dzień z ojcami, z którymi wykonują papierowe hełmy samurajskie. Szyte są także proporce przedstawiające karpie, ponieważ jest to symbol sukcesu w życiu i odwagi, które są następnie wywieszane na dachach domostwa. Karpie symbolizują ilość członków rodziny. Duże ryby oznaczają rodziców, a mniejsze synów. Dziewczynki świętują, robiąc z rodzicami lalki ubrane w tradycyjne japońskie stroje, wybierając się na wystawy papierowych lalek czy talerzyków. Zatem może akurat przykład z Japonii będzie dobrym pomysłem na spędzenie tego czasu. Na przykład tatusiowie spędzą ten dzień ze swoimi synami bądź też córkami i też mamusie spędzą taki dzień ze swoimi córkami bądź też synami. Dzień Dziecka to także dobry czas, aby zadać pytanie rodzicom, co jest w ich życiu najważniejsze. Gdyby zadać takie pytanie rodzicom, prawdopodobnie wszyscy zgodnie odpowiedzieliby, że dzieci. Jednak na pytanie, ile czasu spędzają ze swoim dzieckiem, raczej nie potrafiliby odpowiedzieć. Badania pokazują, że matki spędzają przeciętnie około, 30 minut dziennie na aktywnej obecności z dzieckiem. A ojcowie, 10 minut. Mówimy o czasie przeznaczonym dla dziecka, kiedy rodzice nie zajmują się w jego towarzystwie zakupami, sprzątaniem, nie rozmawiają przez telefon, nie oglądają telewizji, nie korzystają z komputera. Są tylko dla niego. O takim czasie mówi się, że to czas dla dziecka wartościowy. Dajemy go jednak dzieciom zdecydowanie za mało. Za mało na rozmowę, zabawę, czytanie.
Pamiętajcie, drodzy radiosłuchacze, liczy się jakość. Wychowanie, czyli przygotowanie dziecka do życia, to proces przebiegający w wielu obszarach. Ważne jest, że dziecko towarzyszy, a nawet pomaga w codziennych czynnościach, kiedy z nami gotuje na przykład, czy też pierze lub sprząta. Możemy razem pograć na komputerze, obejrzeć telewizję, zrobić zakupy. Jednakże czas podarowany wyłącznie dziecku, kiedy może ono się poczuć dla rodzica najważniejszą osobą na świecie, jest bezcenny. Można wtedy porozmawiać zupełnie inaczej i na inne tematy niż przy obieraniu jarzyn. Wtedy ważny staje się kontakt emocjonalny i fizyczny, skierowany wyłącznie na dziecko. Tylko w takiej interakcji rodzice naprawdę poznają swoje dzieci, ich smutki, radości czy też problemy. Dowiadują się, co je cieszy, co boli, co naprawdę interesuje. Dzieci powiedzą o tym wtedy, gdy czują się bezpieczne i mają gwarancję, że nic nie zakłóci tego magicznego czasu z mamą czy tatą.
W znakomitej książce Momo Michel Ende uchwycił najważniejszą bolączkę współczesności i główny powód raptownego zerwania ciągłości kulturowej pomiędzy pokoleniami – brak czasu. Panowie w szarych garniturach podstępem zabierają dorosłym wolny czas, by go rzekomo zdemponować na inną, ważniejszą okazję. Zaoszczędzonego czasu ludzie jednak nigdy nie odzyskują, a jego brak odbija się na ich coraz bardziej powierzchniowych i odhumanizowanych relacjach, zwłaszcza z dziećmi. W dzisiejszym świecie metaforą panów w szarych garniturach są presja ekonomiczna i dążenie do szybkiego sukcesu zawodowego oraz materialnego i ciągłe rozrywki, a także niedojrzałość wielu dorosłych. To sprawia, że rodzice są coraz bardziej zajęci swoimi sprawami, a dzieci coraz bardziej pozbawione ich osobistej, troskliwej opieki i samotne.
Można zaryzykować stwierdzenie, że rodzice abdykowali z funkcji rodzicielskiej, a wychowanie swoich dzieci oddali podwykonawcom, takich jak opiekunki, trenerzy oraz niańkom elektrycznym, które absorbując i uzależniając mózg dziecka, zapewniają rodzicom tak zwany święty spokój. A przecież komputer nie nauczy dziecka empatii, odróżnienia dobra od zła czy języka. Do tego niezbędna jest bliska, emocjonalna relacja z drugim człowiekiem. Mamy na to sposób. Rodzina, wierszyk do chichotania. Wierszyk do chichotania to sposób na wesołe i uzdrawiające bycie razem. Wspólne czytanie i śmiech to niezawodny sposób na pełne bliskości i lekkości budowania relacji z dzieckiem. A co śmieszy dzieci najbardziej? Beton w kanapce, bąki, kłótnie, kasztanów i chowanie się za lampą.
Pamiętajcie, kochani, akceptacja, miłość i czas. Dzieci są istotami społecznymi. Badania nad rozwojem i funkcjonowaniem mózgu pokazują, że dzieciom do pełnego i zdrowego rozwoju potrzebna jest serdeczna i bezpieczna więź z najbliższymi osobami, którą można nawiązać jedynie spędzając z nimi czas, pełnej miłości i empatii atmosferze. Irena Koźmińska, prezes fundacji ABC21, Cała Polska czyta dzieciom, powtarza, że na słowo czas składają się litery symbolizujące ważne potrzeby dziecka. C jak cierpliwość, Z jak zachwyt okazywany dziecku oraz A jak akceptacja i S jak szacunek do dziecka.
Wyschły łzy, niebo rozjaśnia się sam.
Zastanawialiście się kiedyś, czym jest uważność? Może Dzień Dziecka to dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie?
Uważność i mindfulness, czyli trening uważności, to tematy, które w ostatnim czasie stały się szczególnie ważne i potrzebne. W codziennej gonitwie niemal wszystkim towarzyszą smartfony z dostępem do internetu, które mamy zawsze pod ręką. Po pracy i lekcjach w wolnym czasie dzieci i dorośli spędzają czas nad ekranami. Kto z nas zostawia telefon w domu, idąc na spacer czy też do kina? Czy mamy możliwość skupić się na tym, czym się akurat zajmujemy? Co z odpoczynkiem? Nie tędy droga. Czas się zatrzymać.
Uważność to inaczej umiejętność bycia świadomym bieżącej chwili. Bycie uważnym oznacza pełną koncentrację na tu i teraz, na zauważeniu własnych myśli, emocji, doznań fizycznych oraz tego, co nas otacza.
Już małe dzieci potrzebują ćwiczyć w tym zakresie, szczególnie jeśli widzimy u nich słabe skupienie uwagi, rozpraszanie się czy dużą podatność na działanie dystraktorów. Ponadto dzieci coraz częściej są zestresowane i niespokojne. Nadmiar bodźców, wrażeń, przedmiotów skutkuje zajmowaniem się wieloma rzeczami naraz, niekoniecznie żadnej i narastającej frustracji. Ćwiczenia uważności mają pomóc zatrzymać się, dostrzegać to, co nas otacza, skupić się i uspokoić. Wspieranie dziecięcej uważności ma wspierać dzieci w odzyskiwaniu i kształtowaniu wewnętrznej równowagi oraz umiejętności wyciszania się. Zaczynamy od pokazania dziecku, w jaki sposób może skupić uwagę, Ćwiczenia mogą odbywać się zarówno w domu, jak i w każdym innym miejscu.
A czym jest uważność dla nastolatków? Ćwiczenia uważności dla nastolatków mogą już bardziej przypominać ćwiczenia dla dorosłych. Tu także ważne są praktyka, bycia obecnym i świadomym, zauważanie też tego, co tu i teraz, oraz koncentracja. Ćwiczenia uważności ma pomóc nastolatkowi w zatrzymaniu się i na skupieniu na własnym oddechu. Świetnie sprawdzają się techniki medytacyjne, takie jak wizualizacja czy powtarzanie mantry. Daj przestrzeń i bądź blisko. Mindfulness dla rodziców i ich nastolatków udziela wskazówek do pracy nad unikaniem reakcji impulsywnych, wspiera w radzeniu sobie ze stresem oraz zachowaniu spokoju, pogody ducha. Warto pamiętać, że praktyka uważności nie musi być doskonała czy przeprowadzona według z góry przyjętych zasad. Cenne jest samo znalezienie czasu i przestrzeni na bycie obecnym. W każdej chwili i miejscu. Już wzięcie głębokiego oddechu w sytuacji stresu i napięcia jest dużym krokiem w byciu uważnym. Ćwiczenia dziecięcej uważności. Pamiętaj, aby w czasie wykonywania ćwiczeń odłożyć telefon oraz inne rozpraszacze. Skupić się na dziecku i na autentycznym byciu z nim. Zaczynamy od krótkich ćwiczeń, na przykład dwuminutowych, wykonywanych razem z dzieckiem. Sposobów trenowania uważności jest dużo. Wiele z nich pojawia się spontanicznie w codziennym życiu. Na przykład wyostrzenie słuchu. Z zamkniętymi oczami wsłuchaj się w dźwięki dochodzące z domu i zza okna. Następnie opisz słowami, co słyszeliście i jakie to wywołało w was uczucia. Ciekawe byłoby to doświadczenie w naszym studiu. Trening oddechu. Wraz z dzieckiem połóżcie się na plecach, najlepiej na podłodze, na brzuchu. Połóżcie na przykład maskotkę i obserwujcie, jak za każdym wdechem i wydechem maskotka unosi się i opada. Przyjrzyjcie się doświadczonym emocjom i pojawiającym się myślom. Obserwacja reakcji ciała. Zacznijcie od zmęczenia się. Skaczcie lub biegajcie przez kilka minut, a następnie zatrzymajcie się. Co teraz mówią wasze ciała? Skupcie się na przyspieszonym oddechu i biciu serca.
Koncentracja na odczuwalnym zapachu i smaku. Zamknijcie oczy i powołajcie obrazy, na przykład kwaśne cytryny, słodkiej czekolady, zapachu pizzy itd. Co czujecie? Smakowanie. Maksymalnie długo gryźcie i przeżuwajcie na przykład rodzynki, orzechy, kawałki pomarańczy. Przeanalizujcie konsystencję, smak i doznania płynące z jedzenia. Skoncentrowanie uwagi na kształcie i fakturze, dotykajcie wybranych owoców, produktów spożywczych, materiałów plastycznych. Tu i teraz. Skupcie się na wykonywaniu jednej czynności, na przykład chodzeniu, oddychaniu, jedzeniu. Zastanówcie się, czy to łatwe zadanie, czy wasze myśli uciekają, jak długo potraficie skoncentrować się na tym, czym się aktualnie zajmujecie.
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie, róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, zdołowięci, próbuję zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne.
A mamy teraz dla was taki krótki trening uważności. Może ktoś z was zechce poćwiczyć? Ćwiczenie powinno być wykonane w ciszy, w możliwie największym skupieniu. W treningu wykorzystywana jest praca wszystkich zmysłów, a jego efektywność wzrasta, gdy bierze w nim udział rodzic. Proponujemy dwie wersje ćwiczenia. Oto jedna z nich. Przygotuj dwie cytryny. Połóż jedną przed sobą, a drugą przed dzieckiem. Niech każdy z was dokładnie obejrzy swoją cytrynę. Weźcie ją do rąk. Dotykajcie, ugniatajcie. Okaż zaciekawienie i zachęć dziecko, aby spojrzało na cytrynę tak, jakby widziało ją pierwszy raz w życiu. Zachwyćcie się nią, powąchajcie, połóżcie owoce do policzków. Następnie obierzcie cytrynę. Porównajcie zapachy samych owoców i ich skórek. Czy się czymś różnią? Który zapach jest przyjemniejszy lub bardziej wyrazisty? Pokrójcie cytrynę na plasterki. Niech dziecko próbuje samodzielnie. Czy w buzi pojawia się troszkę więcej śliny? Popatrzcie na spływający sok i skosztujcie. Delikatnie trzymacie plasterek cytryny w ustach. Skupcie się na doznaniach. Może pora na rozgryzienie plasterka lub wzięcie do ust kolejnego. W miarę możliwości wykonajcie to ćwiczenie w ciszy. Po zakończeniu koniecznie porozmawiajcie o tym. Ćwiczenie możesz wykonać z dzieckiem na siedząco lub leżąco. To pora na drugi zestaw ćwiczenia. Zacznijcie od głębokiego wdechu i wydechu, a następnie rozpocznijcie odliczanie według schematu 5, 4, 3, 2, 1. Spróbujcie wymienić 5 rzeczy, które możecie zobaczyć z miejsca, w którym się znajdujecie. 4 rzeczy, których możecie dotknąć. 3 dźwięki, które słyszycie. 2 zapachy, które czujecie. 1 smak, który odczuwacie. Po wykonaniu ćwiczenia wsłuchajcie się w reakcję waszych organizmów. Co czujecie? Czy zadanie było dla was wyzwaniem? Czy w miarę kolejnych powtórek czy koncentracji uważności wasza wzrasta? Jest to na pewno dobry czas na to, aby ten moment spędzić razem. A jak wiemy, niebo to obecność.
Niebo nie jest daleko, ale staje się rzeczywistością, która zaczyna być między nami.
Ten zupełnie inny poziom bliskości, którego oni doświadczają. I myślę, bracie i siostro, że na tym trochę polega ten paradoks w niebo wstąpienia. Że wydaje się, że aby zasiąść po prawicy Ojca, Jezus odszedł z tego świata. Ale to nieprawda. W chwale niebieskiej Jezus jest jeszcze bliżej nas. Niebo nie jest daleko, ale staje się rzeczywistością, która
zaczyna być między nami. I Duch Święty, jeśli Go przyjmiemy, wstępuje właśnie po to, aby pokazać nam tę rzeczywistość. I abyśmy pozwolili, żeby to niebo, bracie i siostro, mogło objawiać się w nas. Dlatego zmartwychwstały Pan chce nas obdarować tym nowym językiem, że nie musimy już mówić językiem agresji, nie musimy mówić językiem wulgaryzmów, złości, jakiegoś kłamstwa, jakiejś zawiści, ale możemy w końcu zacząć mówić językiem miłości, czyli językiem nieba. Że Jezus po to daje nam nowe serce, że nasze serce nie musi być już zatrute jakimś jadem kłamstwa, nienawiści, agresji, ale może w nim panować prawdziwa radość, pokój i miłość w Duchu Świętym. Że nasze ręce nie muszą już wyrządzać innym krzywdy, nie muszą być rozwiązłe, nie muszą kraść, nie muszą być chciwe. Że naszymi rękami możemy objawiać ludziom miłość, dawać im życie, przywracać zdrowie. I w taki sposób, bracie i siostro, będziemy doświadczać, że Jezus pomimo swojego odejścia jest cały czas obecny wśród nas. I sam nas o tej obecności zapewnił. Bo w innej Ewangelii, która opisuje ten moment przejścia Jezusa do nieba, Jezus zapewnia uczniów: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak ważna jest dla nas, bracie i siostro, ta świadomość obecności Boga. A skoro jest tak ważna, to też dawajmy Bogu być obecnym w życiu innych właśnie przez naszą obecność, przez nasze życie. I myślę, że najpiękniejszym prezentem, jaki możemy dostać, jest człowiek, który jest. Jest człowiek, który daje nam swoją obecność. Jest człowiek, który w końcu odbierze ode mnie ten telefon. Jest człowiek, który dotrzymuje słowa. Jest człowiek, który ma w końcu dla mnie czas. Bo każda miłość, bracie i siostro, zaczyna się od obecności i tak naprawdę do tej obecności się sprowadza. I myślę, że to słowo obecność to chyba najpiękniejsza definicja nieba. Dajmy tego nieba zakosztować tym, których Pan Bóg daje nam na co dzień. I może tak dziś świętujmy tę uroczystość przez dar cichej i prostej obecności. Może w końcu wyłączmy, bracie i siostro, te nasze telewizory. Wyłączmy te komputery, odłóżmy ten telefon, nawet wyłączmy to nasze radio Ein Karim i dajmy innym swoją obecność, a przez nią dajmy im zakosztować nieba. Amen.
Czy zgodzicie się ze mną, że to, co dajesz, dostajesz? Co zasiejesz, to zbierzesz? Tak niektórzy twierdzą. To jedna z najważniejszych zasad współczesnego świata. Jest akcja, to jest reakcja. Inaczej zasada wzajemności. Dajesz od siebie, to otrzymujesz w zamian. Pomożesz to innym, inni też pomogą tobie. Uśmiechniesz się, to otrzymasz w zamian uśmiech. I choć zasada ta niestety nie zawsze się sprawdza, to jest na tyle często aktualna, że jej ogromna moc ogromnej mocy nie warto ignorować. Tak jak też, że pomaganie czyni nas szczęśliwymi. Tak po prostu.
Dobro, które dajesz, zawsze do ciebie wraca. Mówią, że warto pomagać. Z wielu powodów warto. Jednym z najbardziej egoistycznych powodów jest fakt, że pomagając innym, tak naprawdę pomagamy sobie. Jeśli dzielimy się tym, co mamy, czujemy się sami ze sobą lepiej. Nasze samopoczucie poprawia się, pewność siebie wzrasta. Myślimy o sobie lepiej. Poza tym udowodniono, że osoby, którym pomagaliśmy, od razu zyskują naszą sympatię. Lubimy tych, którym pomagamy. Ponadto nic w przyrodzie nie ginie. Niektórzy naprawdę silnie wierzą w to, że dobro wraca do osoby, która się nim dzieli. Może nie od razu, może nie od początku w takim samym wydaniu, ale w końcu powraca. Po prostu nie da się inaczej.
Jak dbasz, tak masz. Istnieje naprawdę wiele powiedzeń, które odnoszą się do zasady wzajemności. Mówimy, jak dbasz, tak masz. Innymi słowy, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie da się zostawić pewnych rzeczy samych sobie. Potrzebna jest dbałość, zaangażowanie i wejście w każdą relację. Jeśli sobie na pewnym etapie odpuścimy staranie, to niestety wkrótce zobaczymy, jakie będą tego skutki.
Czynienie dobra sprawia, że stajemy się szczęśliwi? Istnieje chińskie przysłowie, które mówi: jeśli chcesz szczęścia przez godzinę, zdrzemnij się. Jeśli chcesz szczęścia na jeden dzień, idź na ryby. Jeśli chcesz szczęścia przez rok, odziedzicz fortunę. Jeśli chcesz szczęścia na całe życie, pomóż komuś. Zresztą nie tylko ta myśl to podkreśla. Wielcy tego świata od dawna mówili, że jeśli chcesz naprawdę dobra, czyń dobro. Mawiali tak święci, poeci, pisarze. Na przykład znakomity Lew Tołstoj. Jedynym sensem życia jest służenie ludzkości, bo to w dawaniu otrzymujemy, powiedział święty Franciszek z Asyżu. Czy to prawda? A może tylko tak chcemy sobie myśleć? Tak się pocieszamy. Okazuje się, że czynienie dobra, pomaganie innym czyni nas szczęśliwymi. Nie jest to dowód anegdotyczny, ale prawda wielokrotnie zaanalizowana. Potwierdzili to badacze w licznych pracach. Pomaganie innym jest przyjemne, aktywizuje te obszary mózgu, które odpowiadają za poczucie spełnienia. Poza tym pomaganie pozwala nam się intensywnie rozwijać i osiągać trwałe szczęście. Pomaganie sprawia, że stajemy się lepszym człowiekiem. Jednak, żeby było to tak istotne, jak dajemy, powinna być to aktywność, do której się nie przymuszamy, która sprawia nam radość, wypływa z serca. Powinna być wolna od prostych kalkulacji, poczucia, że ja teraz to, a ty za chwilę dla mnie tamto. Nie o to chodzi w mądrym pomaganiu. Kluczem jest dawanie z troski, a nie dlatego, że tak trzeba, że ktoś od nas tego wymaga, czy w ten sposób chcemy uniknąć upokorzenia. Żeby jednak nie było tak pięknie, sielsko, idealnie, to należy dodać, że
czasami za dobro się obrywa. Niestety dla uczciwości warto dodać, że nie zawsze dobro się opłaca. Czasami za bycie dobrym obrywamy całą mocą. To patologiczna sytuacja, ale zdarza się. Niektórzy nie mają skrupułów i nawet anioła by w łyżce wody utopili. Są tacy, którzy czynienie dobra odbierają jako oznakę słabości, dlatego bezlitośnie wykorzystują tych, którzy nawet nie biorą pod uwagę, że ktoś może ich po prostu oszukać. Czy dobro powraca? Czy warto pomagać? Wielu nie ma wątpliwości. Potwierdzają to też wyniki badań.
Zatem bądź dobry, a resztę pozostaw niebu. I w tak radosnym nastroju żegnamy się z wami. Było nam bardzo miło gościć w waszych domach. Zachęcamy również do codziennych audycji, które tworzą nasi wolontariusze. A dzisiaj byli z wami
Halina,
Natalia,
Beata. Przygrywał nam oczywiście Józef. Dzisiaj szczególnie z naszego radia brzmią pozdrowienia dla wszystkich dzieciaków z okolic, szczególnie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Skomielnej, Czarnej i Bogdanówce, ale też dla każdego z was, ponieważ dzieckiem Bożym jestem ja.
Pozdrawiamy jeszcze nasze jedno duże dziecko, naszą jedyną i niepowtarzalną Beatkę Pęcek.
Pozdrawiamy i mamy nadzieję, że już za 2 tygodnie będziemy w pełnym komplecie. Także na ten czas świętowania, ponieważ jeszcze trochę trwa, życzymy wam samych obfitości i dobroci. Pozdrawiamy.
Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz. Jeśli taki gór nie da się przeskoczyć,
jeśli takich gór obejść nie da się.
No to
powyżej spójrz, pomoc pochodzi z nieba.